O 11:50 znaleźli się w rejonie tego miasta. Chmury w dalszym ciągu zasłaniały ziemię. Major Sweeney był zdecydowany zrzucić bombę na cel widziany jedynie na ekranie radaru. Ale nagle w gęstej zasłonie ukazała się dziura, przez którą było widać zabudowania. Sweeney skierował natychmiast samolot w tamtą stronę. Tylko przez 20 sekund widzieli miasto, lecz wystarczyło to, by naprowadzić samolot na cel. O godzinie 11:58 bombardier kapitan Behan nacisnął spust zwalniający zaczepy bomby o nazwie Fat Man. Pilot położył samolot w gwałtownym skręcie i po chwili zwiększył maksymalnie moc silników. Za nimi zajaśniała ogromna kula, a gdy przygasła, w górę wystrzelił słup dymu szeroki na kilometr, który już po minucie osiągnął 10 tysięcy metrów wysokości. W Nagasaki zginęło prawdopodobnie 70 tysięcy ludzi. Kapitulacja. 9 sierpnia w Mandżurii wojska radzieckie przystąpiły do ofensywy. Stacjonująca tam japońska armia kwantuńska, choć liczyła 1,5 miliona żołnierzy, nie przedstawiała wielkiej wartości bojowej. Młodzi żołnierze, źle wyszkoleni, jeszcze gorzej wyekwipowani, nie mieli wielkich szans w starciu z dywizjami dobrze uzbrojonymi i zahartowanymi w bojach w Europie. Jednakże dopóki na kontynencie azjatyckim stacjonowało 1,5 miliona żołnierzy, zwolennicy kontynuowania wojny powoływali się na możliwość wykorzystania tej siły do walki z wojskami amerykańskimi, gdyby wdarły się one na wyspy japońskie. Przewidywali też możliwość ewakuacji cesarza i rządu do Chin lub Mandżurii i prowadzenia stamtąd walki z Amerykanami i Rosjanami. Klęski w Mandżurii przekreśliły te plany i stawiały pod znakiem zapytania sens dalszego oporu. 9 sierpnia o 23:30 w niewielkim schronie głęboko pod Pałacem Cesarskim w centrum Tokio zebrali się na naradę członkowie rządu i najwyżsi dowódcy wojskowi. Zwykle to oni doradzali cesarzowi. Teraz cesarz miał przedstawić im swoją opinię na temat dalszego prowadzenia wojny. Po 20 minutach do salki wszedł cesarz Hirohito w mundurze generalskim. Gdy wszyscy zajęli miejsca, sekretarz generalny gabinetu Hisatsune Sakomidzu odczytał tekst deklaracji poczdamskiej, podpisany przez Trumana, Churchilla i Stalina, wzywającej władze Japonii do bezwarunkowej kapitulacji. Premier Suzuki przeprosił cesarza za to, że ani rząd, ani Najwyższa Rada Wojenna nie potrafią podjąć jednomyślnej decyzji co do dalszego prowadzenia wojny. Politycy i żołnierze kolejno prezentowali swoje stanowiska. Minister Togo zdecydowanie wypowiedział się za kapitulacją. Podobnego zdania byli admirał Yonai i baron Hiranuma. Najwyżsi dowódcy opowiadali się za dalszą walką. 100 milionów Japończyków gotowych jest polec w obronie honoru naszej rasy i to przejdzie do historii, zakończył krótkie przemówienie generał Anami. Gromadzimy siły do przyszłych operacji i w swoim czasie przejdziemy do kontrataku, oświadczył szef sztabu generalnego generał Umedzu. Nie można stwierdzić, że zwycięstwo jest pewne, ale nie wierzymy, że będziemy całkowicie pokonani, powiedział głównodowodzący marynarką wojenną admirał Toyoda. Dyskusja trwała do drugiej. Wtedy wstał premier Suzuki. Złożył głęboki ukłon cesarzowi i rzekł: w tych warunkach z całą pokorą staję u stóp tronu, aby błagać dostojną mądrość cesarską o rozsądzenie sporu zgodnie z decyzją jego cesarskiej mości. Premier doskonale rozumiał, że cesarz jest jedyną osobą, której autorytet może zmusić armię do podporządkowania się decyzji o kapitulacji. Aby tak się stało, cesarz musiał otwarcie powiedzieć, że należy zakończyć wojnę. Hirohito mówił krótko: przemyślałem sprawę z całą powagą i uznałem, że kontynuowanie wojny może oznaczać tylko ruinę dla narodu, dalszy rozlew krwi i okrucieństwo. Cesarz mówił o wielkich ofiarach, które żołnierze i naród japoński złożyli w tej wojnie, ale nie widział możliwości kontynuowania walki. Nadszedł czas, kiedy musimy znieść to, co wydaje się nie do zniesienia. Kiedy sięgam do przeszłości, kiedy myślę o uczuciach mego przodka, cesarza Meidzi, o tym, co przeżywał w czasie interwencji trzech mocarstw, to dławię łzy i aprobuję propozycję przyjęcia sojuszniczej deklaracji przedstawionej przez ministra spraw zagranicznych. Narada była skończona. 14 sierpnia 1945 roku 804 bombowce B-29 wystartowały do ostatniego nalotu na Japonię. Tego dnia prezydent Truman wydał zakaz dokonywania dalszych nalotów. Przywódcy kraju wschodzącego słońca szykowali się do kapitulacji. 2 września 1945 roku o godzinie 5 w zniszczonej rezydencji nowego premiera Japonii Toshihiko Higashikuni zebrali się wojskowi i dyplomaci, którym przewodził 64-letni minister spraw zagranicznych Mamoru Shigemitsu. Obok niego stał szef imperialnego sztabu generalnego, generał Yoshihiro Umezu. Dotychczas odmawiał udziału w ceremonii kapitulacji, ale został do tego zmuszony osobistym poleceniem cesarza. Brakowało głównodowodzącego marynarką wojenną admirała Soemu Toyody, który nie usłuchał polecenia cesarza i przysłał w zastępstwie oficera ze swego sztabu Sadatoshi Tomioka. Zanim delegacja opuściła Yokohamę, jej uczestnicy odpięli szable, a z samochodów, którymi jechali, zdjęto proporczyki. Żołnierze bez broni i dyplomaci bez flag wyruszali poddać imperium. W porcie zobaczyli niszczyciel Hatsuzabura, jeden z nielicznych okrętów tak potężnej niegdyś marynarki wojennej, stał przycumowany przy nabrzeżu z opuszczonymi lufami dział, jakby oddawał pokłon. O 8:55 delegacja dobiła do burty pancernika Missouri. Pierwszy do trapu podszedł minister Shigemitsu. Z trudem wspinał się po stromych stopniach, gdyż kilka lat wcześniej stracił nogę w zamachu bombowym w Szanghaju. Jeden z Amerykanów wyciągnął rękę. Minister zawahał się, ale przyjął pomoc. Na pokładzie byli już alianccy dowódcy, Anglicy, Kanadyjczycy, Australijczycy, Nowozelandczycy, Chińczycy, Rosjanie, Holendrzy i Amerykanie uformowali szereg w kształcie litery U, w otwarciu której stał mikrofon oraz stary stół wyciągnięty z mesy i przykryty zielonym suknem. Nad nim piętrzyło się rusztowanie dla operatorów i korespondentów wojennych. Na wieżach artyleryjskich i lufach potężnych dział pancernika tłoczyli się marynarze. Gdy Japończycy stanęli w miejscach wskazanych przez komandora Birda, na pokład wszedł naczelny dowódca Zjednoczonych Sił, generał Douglas MacArthur. Przybył znacznie wcześniej i w admiralskiej kabinie oczekiwał na rozpoczęcie ceremonii. Podszedł do mikrofonu. Trzymał w dłoni kartkę papieru, ale ręce złożył za plecami. Mówił krótko o znaczeniu aktu, który miał zostać podpisany. Nie otrzymałem żadnych instrukcji, co mówić ani co robić, przyznał się później MacArthur. Stojąc na pokładzie, byłem pozostawiony sam sobie, tylko z Bogiem i własną świadomością, i to miało mnie prowadzić. Na stole leżały dwie kopie aktu kapitulacji. Amerykańska oprawiona w skórę i japońska w okładkach z płótna. MacArthur, gdy skończył przemawiać, skinął do ministra Shigemitsu. Ten kulejąc podszedł do stołu. Usiadł i zaczął nerwowo przekładać laseczkę, rękawiczki i cylinder. MacArthur, czując, że minister jest całkowicie zagubiony, powiedział do stojącego obok komandora Sutherlanda: pokaż mu, gdzie podpisać. Po Japończykach nadeszła pora na aliantów. Podchodzili kolejno składać podpisy. Ostatni usiadł przy stole MacArthur. Położył przed sobą 5 wiecznych piór i z ich pomocą złożył podpisy na dokumentach. Ostatnie, tanie, czerwone pióro należało do jego żony Jane, prosiła, aby zachował je dla syna. O 9:25 ceremonię zakończono. MacArthur, wyraźnie odprężony, objął ramieniem dowódcę pancernika Missouri i rozglądając się po niebie zapytał: Bill, gdzie do diabła są wszystkie samoloty? Jakby na ten sygnał pojawiły się formacje myśliwców i bombowców B-29. Defilada zwycięzców wojny na Pacyfiku. Sprawa Żukowa. Testament marszałka Tuchaczewskiego. Był późny wieczór 21 czerwca 1941 roku, gdy trzej najwyżsi dowódcy Armii Czerwonej, komisarz obrony Siemion Timoszenko, szef sztabu generalnego Georgij Żukow i jego zastępca Mikołaj Watutin weszli do gabinetu Stalina. W pomieszczeniu panował półmrok i tylko lampa na biurku przy oknie oświetlała duży pokój. Stalin krążył wokół biurka, ale na widok przybyłych podszedł do dużego stołu konferencyjnego, na którym rozłożono mapy. Prawdopodobnie niemieccy generałowie wysłali następnego dezertera, aby sprowokować konflikty, powiedział. Stalin nawiązywał do ostatniej informacji przekazanej przez Żukowa o dotarciu niemieckiego kaprala do jednego z radzieckich oddziałów pogranicza. Żołnierz ów stwierdził, że wojska niemieckie zajmują rejony wyjściowe do natarcia, które miało rozpocząć się następnego dnia we wczesnych godzinach porannych. Nie. Komisarz Timoszenko odezwał się stanowczym głosem, jakby w ten sposób chciał przekonać Stalina o tym, że niemieckie przygotowania do ataku są już bardzo zaawansowane. Uważamy, że człowiek ten mówił prawdę. W tym czasie do gabinetu weszli członkowie biura politycznego. Co mamy robić? Zapytał Stalin po zapoznaniu ich z sytuacją. Trzeba natychmiast wydać wojskom rozkaz postawienia wszystkich jednostek okręgów przygranicznych w stan pełnej gotowości bojowej. Timoszenko zdesperowany wiedział, że nie może pozwolić na rozpętanie dyskusji. Już nie było na to czasu. Tak się złożyło, że szef sztabu generalnego Żukow przygotował odpowiednie zalecenia. Przeczytajcie, powiedział Stalin. Dyrektywa nie zyskała jednak uznania. Na wydanie takich rozkazów jest jeszcze za wcześnie. Być może problem uda się rozstrzygnąć postępowaniem pokojowym. Trzeba wydać krótką dyrektywę, zwracając w niej uwagę na to, że napaść może się zacząć od prowokacyjnych działań oddziałów niemieckich. Wojska okręgów przygranicznych nie powinny pod żadnym pozorem dać się sprowokować, zaproponował Stalin. Żukow i Watutin opracowali takie zalecenia i Stalin po wprowadzeniu paru poprawek podpisał je. Watutin natychmiast zabrał dokument, aby przekazać dowódcom okręgów. O godzinie 0:30 jego treść została wysłana w eter. Było to na 135 minut przed niemieckim atakiem. Za późno, aby dyrektywa mogła cokolwiek zmienić. Co gorsze dla Rosjan, dowódcy wielu okręgów nie odebrali depeszy z Moskwy, gdyż niemieckie oddziały dywersyjne przecięły linie telefoniczne. O północy ekspres Moskwa-Berlin przemknął, dudniąc po moście w Brześciu Litewskim. Gdy zniknął w oddali, uniósł się semafor, otwierając drogę przed pociągiem towarowym wiozącym ukraińskie zboże do Niemiec. W tym samym czasie Żukow ponownie zatelefonował do Stalina. Towarzyszu Stalin, kolejny dezerter informuje o ataku przygotowywanym na wczesne godziny poranne. A co to za jeden? Robotnik, komunista, nazywa się Alfred Liskow z 222 Pułku Piechoty 74 Dywizji. Około 21 przepłynął Prut, żeby przedostać się do naszych oddziałów. Rozstrzelać zasianie dezinformacji, powiedział spokojnie Stalin i odłożył słuchawkę. Chwilę potem przeszedł przez korytarz wyłożony czerwonym dywanem. Wsiadł do windy i zjechał na parter. Przed wejściem do budynku stał już wyprostowany na baczność szef osobistej ochrony generał Własik. Na widok Stalina otworzył drzwi do opancerzonej limuzyny. Do Kuncewa, towarzyszu Stalin? Zapytał, zanim Stalin zniknął w przepastnym wnętrzu samochodu. Czarna limuzyna i towarzyszące samochody ochrony ruszyły w stronę bramy Borowieckiej, przemknęły przez ulicę Uśpionej Moskwy i po kilkudziesięciu minutach dojechały do willi Stalina w podmoskiewskiej miejscowości Kuncewo. Dyktator ułożył się na sofie w salonie, przykrył wojskowym kocem i zasnął. Była godzina 3:30. Generał Żukow siedział w swoim gabinecie w sztabie generalnym. On wierzył w informacje dezerterów, potwierdzane przez oddziały obserwujące niecodzienny ruch po niemieckiej stronie. Był przekonany, że niemieckie armie lada moment uderzą. Nie mógł jednak nic zrobić. Pozostało mu tylko czekać. O 3:30 zadźwięczał telefon na jego biurku. Tu generał Klimowski, zgłosił się szef sztabu Zachodniego Okręgu Wojskowego. Samoloty niemieckie bombardują miasta na Białorusi. 3 minuty później szef sztabu Kijowskiego Okręgu Wojskowego, generał Purkajew, zameldował o nalotach na miasta Ukrainy. Nie można już było mieć żadnych wątpliwości. Wojna. Tuż przed godziną 4, 22 czerwca 1941 roku, Żukow zadzwonił do komisarza obrony i przekazał meldunki, które nadeszły z okręgu wojskowych. Timoszenko nakazał skontaktować się ze Stalinem. W Kuncewie nikt nie podnosił słuchawki. Wreszcie zgłosił się zaspany generał z ochrony Stalina. Kto mówi? Szef sztabu generalnego Żukow. Proszę natychmiast połączyć mnie z towarzyszem Stalinem. Co, teraz? Towarzysz Stalin śpi. Proszę go obudzić, nie zwlekając. Niemcy bombardują nasze miasta. Po kilku minutach do telefonu podszedł Stalin. Wysłuchał meldunku, lecz nie odpowiadał. Cisza w słuchawce przedłużała się. Czy zrozumieliście mnie? Zdecydował się zapytać Żukow. Milczenie trwało. Dopiero po długiej chwili Stalin zapytał. A gdzie jest ludowy komisarz? Rozmawia z Kijowskim Okręgiem Wojskowym. Przyjedźcie na Kreml z Timoszenką. Powiedzcie Proskrebyszewowi, sekretarzowi Stalina, żeby wezwał wszystkich członków biura politycznego. O godzinie 4:30 Żukow i Timoszenko weszli do gabinetu na Kremlu. Byli tam już wszyscy członkowie biura politycznego. Stalin, blady jak ściana, siedział nieruchomo za biurkiem z wygasłą fajką w ręku. Nie wierzył jeszcze, że wybuchła wojna. Wszyscy czekali na powrót komisarza spraw zagranicznych Wiaczesława Mołotowa, który miał się spotkać z ambasadorem niemieckim. Wrócił po kilkunastu minutach wyraźnie roztrzęsiony i oświadczył: rząd niemiecki wypowiedział nam wojnę. Stalin, który na widok wchodzącego Mołotowa poderwał się zza biurka, opadł na krzesło. Przez wiele minut nic nie mówił. Nikt się nie odważył przerwać ciszy. Wreszcie odezwał się Żukow i zaproponował, aby wszystkie siły przygranicznych okręgów wojskowych rzucić do walki z nieprzyjacielem i powstrzymać napór. Nie powstrzymać, lecz zniszczyć, powiedział komisarz Timoszenko. Wydajcie rozkaz, odezwał się Stalin. Rozkaz odparcia wojsk niemieckich i przejścia do kontrofensywy na całym froncie, przekazany do okręgu wojskowych o godzinie 7:15, był wyrazem absolutnego niezrozumienia sytuacji w armii i na froncie. Tam ruszyła do boju niemiecka tak zwana Armia Wschodnia, Ostheer, wspierana przez armię rumuńską i węgierską, łącznie ponad 120 dywizji piechoty, 2,5 miliona ludzi, 3350 czołgów, 48 tysięcy dział i moździerzy i 2200 samolotów. Siły Armii Czerwonej w zachodnich okręgach pogranicznych liczyły 2 900 000 ludzi w 170 dywizjach, 38 tysięcy dział i moździerzy, 1470 czołgów nowych typów T-34 i KW-1, z posiadanych ogółem 22-24 tysięcy czołgów oraz około 1500 samolotów nowych typów z ponad 3000 stacjonowanych w tym rejonie. Stosunek sił nie zapowiadał kataklizmu. Te wojska, postawione odpowiednio wcześnie w stan pogotowia, mądrze rozlokowane w rozbudowanych liniach obronnych, mogły zatrzymać napastników. A jednak na całym długim froncie ponosiły ciężkie straty i cofały się, podejmując rozpaczliwe próby zorganizowania obrony. Wszędzie panował nieopisany chaos. 48. Dywizja Piechoty Bałtyckiego Specjalnego Okręgu Wojskowego maszerowała z Rygi w stronę frontu, gdy nisko nad drzewami nadleciały samoloty Messerschmitty 109. Wystrzeliły pierwsze serie w stronę całkowicie zaskoczonych żołnierzy. Żaden z oficerów nie pomyślał o zorganizowaniu obrony przeciwlotniczej. Tuż potem, wysoko na niebie, pojawiły się Ju-87 sztukasy. Z niezwykłą precyzją lokowały 250-kilogramowe bomby na zatłoczonej drodze. W ciągu 20-minutowego nalotu dywizja poniosła tak duże straty, że gdy nadciągnęły niemieckie oddziały, nie mogła już się bronić i została całkowicie zniszczona. Dywizje 5 i 126 były na poligonach w odległości około 100 km od koszar i nie mogły dotrzeć do wyznaczonych rejonów. Jednostki obrony przeciwlotniczej Mińska kończyły ćwiczenia na poligonach znajdujących się w odległości 430 km od miasta. W rejonie Tilsit 125. Dywizja Piechoty stawiła czoło całej niemieckiej 4. Grupie Pancernej, z której 3 dywizje pancerne i 2 dywizje piechoty rozniosły radziecką jednostkę. Na lotniskach sytuacja była wprost rozpaczliwa. Część kadry z zachodniego okręgu wojskowego przebywała na krótkoterminowych urlopach. W większości baz samoloty stały równo ustawione, także były znakomitym celem dla niemieckich myśliwców. W innych rejonach, gdzie przerzucono już samoloty na lotniska zapasowe, nie dowieziono amunicji i paliwa. Luftwaffe zbierała przerażające żniwo. W czasie 8,5-godzinnych walk lotnictwo niemieckie zniszczyło około 1200 samolotów radzieckich, z czego 70-80% na lotniskach, uzyskując całkowite panowanie w powietrzu. Straszliwy chaos, w którym gubiły się dywizje, pogłębiali oficerowie nieumiejący ani zorganizować obrony, ani opanować spanikowanych żołnierzy. Kadra nie wiedziała, gdzie znajdują się podlegające jej oddziały. Dowódcy kompanii, batalionów, z których wielu nie umiało czytać map, w obliczu sprzecznych rozkazów lub braku wszelkich wskazówek, prowadzili swoje wojska wprost pod lufy niemieckich czołgów. Takie były następstwa wielkiej czystki, która pochłonęła Tuchaczewskiego i wielu innych najwybitniejszych, najbardziej doświadczonych dowódców. W wojsku od 40 do 85 tysięcy oficerów zostało zabitych, uwięzionych lub zwolnionych ze służby. Z 5 marszałków 3 zamordowano. Z 15 dowódców armii uratowało się tylko 2. Z 85 dowódców korpusów ocalało tylko 28. Ze 195 dowódców dywizji 85. Z 406 dowódców brygad ocalało 186. Ci, którzy zajęli miejsca uwięzionych i pomordowanych, nie mieli doświadczenia i przygotowania. Oficerowie, zaledwie radzący sobie z dowodzeniem pułkiem, dostawali pod swoje rozkazy dywizje. Ci, którzy nie sprawdzili się w dowodzeniu dywizjami, stawali na czele armii, a nawet frontów. Efektem była jedynie przelana krew. Żukow, jako szef sztabu generalnego, ponosił bezpośrednią odpowiedzialność za nieprzygotowanie wojsk do obrony. Jednakże przyszło mu działać w wyjątkowo niesprzyjających warunkach. Dyktator nie wierzył w agresywne plany Niemiec i uważał, że wszelkie informacje na ten temat są inspirowane przez wywiad brytyjski, który zmierzał do sprowokowania wojny między dwoma zaprzyjaźnionymi państwami, to jest Związkiem Radzieckim i Niemcami. Dezinformacje pogłębiał radziecki wywiad. W lipcu 1940 roku szefem wywiadu wojskowego GRU został generał lejtnant Fiodor Golikow, który niewiele wiedział o funkcjonowaniu wywiadu. Jego wiedza pochodziła z konfidenckiej współpracy z NKWD w czasach, gdy donosił na kolegów. Po awansie obawiał się, że jego niekompetencja wyjdzie na jaw i w celu zamaskowania braku wiedzy rozpętał kampanię poszukiwania w wojsku szpiegów, dywersantów i wrogów ludu. Odwracał w ten sposób uwagę wojska od najważniejszych problemów i zmuszał kadry do poszukiwania sprawców wymyślonych aktów sabotażu, na przykład dodania szkła do filcu, z którego produkowano walonki, umieszczania gwoździ w butach lub dostarczania zatrutych bochenków chleba. Efekty były paradoksalne. Na przykład w czasie manewrów morskich na Bałtyku okręty podwodne nie zanurzały się, gdyż nadeszła informacja, że zostały uszkodzone przez sabotażystów. Pływając po powierzchni, zachowywały się tak, jakby poruszały się w głębinach, a podniesienie peryskopu oznaczało atak torpedowy. W takiej atmosferze Golikow mógł być spokojny, że nikt nie będzie sprawdzał jego kompetencji, ani też oczekiwał sukcesu w innych dziedzinach pracy wywiadowczej. Jednak największy problem stanowiły raporty radzieckich szpiegów, którzy, jak dr Richard Zorge w Tokio, uzyskali dostęp do największych tajemnic rządu III Rzeszy i przesyłali precyzyjne meldunki o przygotowaniach do wojny. Golikow nie mógł wyrzucić ich do kosza, wysyłał więc do Stalina z adnotacjami: zaprzedał się Brytyjczykom lub podwójny agent. 20 marca 1941 roku przekazał raport wywiadowczy, w którym informował, że uderzenie wojsk niemieckich ma nastąpić 15 maja. Była to pierwotna data rozpoczęcia wojny z ZSRR. Hitler przesunął termin na czerwiec ze względu na podjęcie działań przeciwko Jugosławii. Oraz podawał organizację sił niemieckich. Golikow napisał w podsumowaniu raportu: pogłoski i dokumenty mówiące o nieuchronnej na wiosnę tego roku wojnie z ZSRR należy oceniać jako dezinformacje pochodzące od angielskiego, a może nawet od niemieckiego wywiadu. W podobnym tonie wypowiadali się najwyżsi dowódcy, wiedząc, że słowo o autentycznym zagrożeniu może przynieść straszliwe konsekwencje. Komisarz Marynarki Wojennej, admirał Nikołaj Kuzniecow, przesyłając Stalinowi raport na temat niemieckich planów, napisał: przypuszczam, że informacje są fałszywe i specjalnie skierowane na tę drogę, ażeby sprawdzić, jak zareaguje Związek Radziecki. Stalin nie uwierzył nawet w szokujące wyznanie niemieckiego ambasadora, hrabiego Friedricha Wernera von Schulenburga, który na początku czerwca 1941 roku powiedział do radzieckiego dyplomaty Władimira Dziekanozowa: Hitler podjął decyzję o rozpoczęciu wojny ze Związkiem Radzieckim 22 czerwca. Dlaczego was o tym informuję? Wychowano mnie w duchu Bismarcka, który był zawsze przeciwny wojnie z Rosją.